Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Będzie awantura w ratuszu podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta?
Znaczy, na pewno będzie ożywiona dyskusja, ponieważ, czyli tylko nad jednym z projektów, bo dwa są projekty. Oczywiście. Chodzi o zabezpieczenie środków finansowych przez miasto na budowę ulicy Ceramicznej i to bezwarunkowo poprzemy, bo musi być dojazd do tego osiedla.
Zwłaszcza, że to jest bardzo ważna ulica i tutaj chyba nikt nie będzie miał wątpliwości. Ona też jest bezsporna w zasadzie.
Bezsporna, tym bardziej, że najprawdopodobniej wzdłuż tej ulicy Ceramicznej wcześniej czy później też tam
powstaną jakieś budynki
czy osiedla. Tak? To nie ulega wątpliwości. Natomiast mamy wątpliwości co do drugiego pomysłu pana prezydenta. A ten pomysł polega na tym, żeby zbudować łącznik od ulicy Witolda Pileckiego do ulicy Koszowskiej. Temat jest znany, bo przewijał się kilkukrotnie na sesji. Sytuacja planistyczna jest taka, że ten fragment jest zapisany i w studium, i w planie zagospodarowania.
A tak, problem... studium jest od lat, to też jest dość istotne, bo ja już spotkałem się z takimi zdaniami ludźmi mieszkającymi przy geodetów, notabene moimi gdzieś znajomymi, ale którzy znają się na tego rodzaju tematach, chociażby z racji profesji, którą wykonują, i mówią, sprawdzaliśmy plany zagospodarowania, kupując tam mieszkania, i nie było tego. No tak, w planach zagospodarowania nie było, ale w studium.
Tak, bo tam jeszcze jest druga sytuacja planistyczna. Gdyby prezydent któregoś pięknego dnia się zdecydował budować dalej ten łącznik, czyli od ronda na Korzechowskie, bo tam rondo musi powstać, wzdłuż osiedla przy ulicy Ekologicznej, aż do ronda na wyjeździe na Ochle, to tam mamy tylko zapisy w studium, nie ma jeszcze w planie. No ale to są jak gdyby kwestie techniczne, natomiast ja doskonale pamiętam, że podczas dyskusji, czy ten łącznik budować, czy nie, ja przypomnę, że mieszkańcy Jędrzejowa w tej kwestii się podzielili, to prawie że równo. Taka sama grupa podpisała się pod sprzeciwem wobec budowy tej drogi i taka sama za budową tej drogi, szczególnie jak
ja powiem panu, że znajomi, którzy mieszkają przy geodetów, może nie wszyscy, ale są tacy, którzy radykalnie stoją na stanowisku, my nie chcemy tej drogi, ale z drugiej strony mam znajomych, którzy mieszkają na Jagodowej i mówią, no właśnie, niech coś zrobią. Jak to wyważyć?
Właśnie o to chodzi. Znaczy tak, panie Tomku, bo sytuacja jest skomplikowana dlatego, że podczas dyskusji na temat sensowności budowy tej drogi padło ze strony urzędników sformułowanie następujące, że jeżeli wybudujemy obwodnicę południową, to rezygnujemy z tego pomysłu. No i poseł Materna takie pieniądze zabezpieczył i ta obwodnica południowa za te 120 milionów ma tam powstać w ciągu najbliższych lat. Dlatego ja będę głosował przeciw, ale nie dlatego, że po prostu przeciw, tak? Tylko jestem zwolennikiem takiej oto sytuacji, że poczekajmy, zbudujmy obwodnicę południową, wtedy zróbmy pomiary ruchu, czy ona coś dała, czy odciążyła, a przede wszystkim zróbmy porządne pomiary ruchu na ulicy Jagodowej, czy rzeczywiście jest ona tak mocno obłożona samochodami. A przypomnę panu też i radiosłuchaczom, że alternatywą dla budowy tego łącznika od ulicy Pileckiego do ulicy Korzechowskiej był porządny remont ulicy Jagodowej.
Ale tam okazuje się, że mieszkańcy byli przeciwko temu remontowi i to mówili bardzo głośno i wyraźnie, że oni nie chcą, żeby ta droga została wyremontowana. Ja byłem nawet zdziwiony, ale kiedy rozmawiałem tam z mieszkańcami,
no
mówią...
Nie,
to już nie chodziło o inną drogę. Oni mówią, jeśli nam wyremontują tutaj tą drogę i będzie taka jak na Pileckiego, czyli dobry asfalt, będzie porządny, to tutaj ruch będziemy mieli dwa razy większy i będzie jeszcze większy problem. Tak, część osób wybiera drogi alternatywne z tego względu, że nie chcą jechać po tych dziurach i tych progach zwalniających. No nie jest to najprzyjemniejsze, tak? Jak przez cały czas.
A jak będzie płaska,
elegancka płaska droga, to będą nam pędzić pod oknami.
Oczywiście to też są argumenty, ale gdybyśmy popatrzyli na Google na ten obszar, no to przecież do ulicy Korzechowskiej możemy dojechać Jagodową, ale możemy także wbić się od strony Strzeleckiej, tak? Czy przy Browarze, czy cofnąć się do Korzechowskiej, dojeżdżając do ulicy Strzeleckiej, zawracając. I pytanie, czy kolejna droga łącząca to miejsce, jakim jest rondo przy Witolda Pileckiego, jest potrzebna. Argumenty przeciwników jeszcze były też innego rodzaju. Tam trzeba zniwelować sporej wielkości górkę, tak? Wyciąć las. Pojawiły się też opinie specjalistów, że to zakłóci naturalny spływ wody z Jędrzejowa. Przypomnę, że tam jest górka, tak? Pojawiły się nawet tego typu argumenty, że trzeba będzie zbudować zbiorniki retencyjne, etc. Tych argumentów było dużo. Oczywiście zwolennicy mieli także swoje argumenty. Pamiętam tą sesję, gdzie na sesji z jednej strony stali zwolennicy, a z drugiej strony przeciwnicy.
Doskonale pamiętam i też spotykałem się z ludźmi przy okazji tej dalszej części tego łącznika, tak, z ludźmi z ulicy Zawiszy Czarnego, którzy mówią, w końcu, jeżeli będzie ten dojazd do Botanicznej właśnie tędy, to będzie idealne, bo pod naszymi oknami nie będą jeździć na Zawiszy Czarnego, a jest tam ruch, droga też nie najlepszej jakości.
Ja wiem,
jakości.
Ale zwracam uwagę na to, że sam prezydent widział konieczność budowy tej drogi tylko w przypadku, kiedy nie powstanie obwodnica południowa, tak? Jeszcze od wielu lat tam mieszkańcy Jędrzejowa proponują pociągnięcie dalej ulicy Nowojędrzechowskiej. Też by rozwiązywała na swój sposób problemy komunikacyjne. Także tych opcji jest kilka. Ja będę głosował przeciw, dlatego że po prostu uważam, że należy najpierw wybudować obwodnicę południową, pomierzyć to wszystko, zobaczyć. I jeżeli argumenty będą za, no to jestem w stanie zmienić zdanie.
No duża część osób mówi, że obwodnica południowa i owszem, ale ona ma być głównie z przeznaczeniem dla tego cięższego transportu kołowego, czyli żeby wyprowadzić ciężarówki. To też jest wygodniejsze.
Ale osobowej też będą jeździć.
A to naturalnie, że będą jeździć. Ale jeśli ciężarówki nie będą się przemykać gdzieś pomiędzy domkami jednorodzinnymi na Jędrzychowie, to jest absolutnie zrozumiałe. Poza tym kierowcom też będzie wygodniej.
Oczywiście, że tak.
Co do tego
tak,
ten
ciężki
ruch
zostanie wyprowadzony z tego kawałka. Tak, dlatego, znaczy tak, w ogóle mnie dziwi pośpiech pana prezydenta. Z jednej strony ja to rozumiem, za rok są wybory, chcę na tą ulotkę jeszcze jedną inwestycję
wrzucić. Ja się zastanawiałem nad tym i nawet pomyślałem,
ale
że porozmawiamy.
Ja też uważam, że to jest, ta uchwała wchodzi pod obrady też między innymi dlatego, że można uzyskać pieniądze zewnętrzne, nie? I to jest jak gdyby dodatkowy bodziec, który kieruje prezydentem Kubickim.
I tutaj chyba też jest tak definitywnie założone, że ta droga może powstać, jeśli będą pieniądze zewnętrzne, a nie, że jeśli przegłosujecie państwo,
tak, uchwała, to jest tylko zabezpieczenie,
ma być forma intencji. Więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy ta inwestycja powstałaby.
No tak jak było z obwodnicą południową. Oczywiście. Zabezpieczyliśmy pieniądze, ale ona by nigdy nie powstała, gdyby nie dotacja ze strony państwa.
Powiedział pan o tym roku wyborczym. Ja czytałem też wypowiedź pana Maćkowiaka, który też mówi mniej więcej w tym samym klimacie, że to rok wyborczy i wybory determinują inwestycje, które odbywają się w mieście. Z drugiej strony można wrócić piłeczkę i powiedzieć, że jeśli ktoś zabiera głos, tak, chociażby tak jak pan Maćkowiak rozsyłając swoje stanowisko do wszystkich redakcji w mieście, to też można powiedzieć, że wysłał to dlatego, że jest rok wyborczy, tak?
No, komentuje to z drugiej strony sceny politycznej, tak? Natomiast są inwestycje, które są bezwzględnie potrzebne. Zawsze głosowałem za remontem ulicy Westerplatte. Jeszcze trochę się pomęczymy, a będzie zupełnie inna jakość jazdy.
Ja wczoraj przejeżdżałem i powiem panu szczerze, jak już jesteśmy na Westerplatte, wtrącę tylko słowem, że rzeczywiście idzie ta praca tam. Tam
tak, dzisiaj już są oczywiście, są no tam do grudnia mają to pozamykać, tak? Pewnie trochę spowolni się budowa ulicy aglomeracyjnej z uwagi na odkryty schron. Najprawdopodobniej trzeba będzie go wyburzyć, ale zanim to się stanie, no to jeszcze troszeczkę czasu.
A ze schronem jest w ogóle ciekawostka. Widział pan te zdjęcia, które
tak,
chłopcy z bunkrowo.pl
od lat odwiedzam różnego typu bunkry. Tak?
Weszli tam do tego schronu, czy śluzy przeciwlotnicze, jak to się powinno w zasadzie nazywać. I okazuje się, że w środku, w tajemniczym skronie, o którym nikt nie wiedział, jest rura elektrociepłowni, która musiała wiedzieć, że jest tam tego rodzaju rzecz pod ziemią, skoro kładli tam niedawno sieć ciepłowniczą. To też jest ciekawe, że elektrociepłownia położyła i nikomu nic nie powiedziała. Zakopali i mówią, a dobra, tam rura idzie.
Nie? Pamiętam, po takich przykładów mamy wiele. Ja panu przypomnę remont ronda przy McDonaldzie, tak? Gdzie się okazało, że urzędnicy mieli plany z instalacjami, koparka zaczęła pracować, okazało się, że jest 5 innych instalacji, tylko nikomu do głowy nie przyszło nanieść to na plany, tak? Dlatego niektóre inwestycje też się przeciągają, bo są po prostu niespodzianki. Rura gazownicza, która nie jest w planach, jakieś kable energetyczne, tak? No to też oznacza, że powinniśmy przynajmniej od tego momentu, jak robimy te inwestycje i mam nadzieję, że tak jest, tworzyć konkretną, dokładną dokumentację dla pokoleń.
No to musi być
pokoleń,
zinwentaryzowane,
tak?
Zwłaszcza, że kiedy porozmawiać z różnymi osobami, które zajmują się tego rodzaju tematyką, to mówią, że takich miejsc generalnie w Zielonej Górze można było powiedzieć, że jest większość niezinwentaryzowanych, że wystarczy wejść w tą starszą materię budowaną w 60-tych, 70-tych latach i tak na dobrą sprawę nikt nie wie, co tam jest, bo w PRL-u jakiś był sobie architekt, coś narysował albo nie narysował. Tak? I...
No tak, no ja pamiętam, jak budowano u mnie salę gimnastyczną, też się okazało, że jedna rura jest niespodzianką, tak? Nie była naniesiona. No w 56 roku, jak budowano, nikomu do głowy nie przyszło, że rura, która nie ma odpływu innego niż do ziemi, powinna być naniesiona na dokumentację. A była.
No, taka była specyfika tamtych
czasów. Tak, po prostu dosyć radośnie podchodzono do takich kwestii, że trzeba, jeżeli coś zakopujesz, to trzeba nanieść to na dokumentację.
Porozmawiajmy chwilę o tym skronie, bo on się okazał wielką ciekawostką, chociaż wewnątrz widać było, że no, dobrych parę lat temu jacyś mieszkańcy pewnie pobliskiego osiedla, jak sądzę, dzieciaki chodziły, bo są tam jakieś strzałki porysowane.
Ja chodziłem do SP-13 i już wtedy, w latach 70. wiedzieliśmy, że ten skron jest. Starsi koledzy opowiadali, że tam nawet mogli wejść, czy byli.
No faktem jest, że przy każdym budynku fabrycznym po niemieckim były tego rodzaju skrony.
Sam też pamiętam, jak z kolegami w tego typu lub podobnych obiektach, to pamięć już troszeczkę zawodzi, bawiliśmy się dokładnie w tym miejscu, gdzie stoją przy ulicy Lisiej wieżowce. Takie, tego typu tam budowle, pamiętam, że były. No nie było to może strategiczne miasto, ale narażone na bombardowania z uwagi na to chociażby, że tak jak Lumel robił osprzęt dla Luftwaffe.
No tak, wtedy fabryka Opta.
Tak, czy nasz ten polski zastarł segmenty łodzi podwodnych, więc Niemcy zakładali, że to miasto także może stać się obiektem nalotów.
No i budowano tego rodzaju schrony, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. No podejrzewam, że ten akurat zostanie rozebrany, bo on szczególnej jakiejś wartości nie ma.
To jest racja, ciężko by było, no co z nim zrobić? Wywieźć go gdzieś, no jak, w jaki sposób?
Nie ma żadnych szans, zwłaszcza, że on pewnie tymi korytarzami zamurowanymi w dużej części łączy się z budynkiem Centrum Przyrodniczego, tak, czyli z byłą fabryką.
Bo tam miał rolę spełniać.
Tak, oczywiście, że tak. Chociaż w Gorzowie niedawno przy okazji remontu też odkryto schron, no ale tam postanowiono go wyeksponować, on był w innym miejscu, tak, i w innych okolicznościach.
I nie miała tamtędy przebiegać.
Ulica. No i tam zostaje wyeksponowany. Dobrze, że się odkrywa tego rodzaju rzeczy, a jak widać jeszcze po ruchu w internecie, mnóstwo osób zainteresowanych tak. w takim temacie. Jest jakiś schron?
Powiem panu, sam jestem fanem tego typu obiektów, więc z miłą chęcią obejrzałem bunkrowo, tym bardziej, że tą stronę śledzę od kilku lat i cieszyłem się, że te nasze media lokalne, w tym również tutaj Telewizja Zielonogórska dotarły i nakręciły o tym materiał. Widzę po liczbie wejść, że nie tylko mieszkańcy Zielonej Góry tym się interesują, ale także na przykład osoby, które się urodziły tutaj, które pamiętają te tereny, tak? No, ja się wcale nie dziwię, to jest po prostu ciekawostka.
No, trzeba przyznać, że wiele tych osób, które nie mieszka już w Zielonej Górze, jest z nią związana sentymentalnie tylko i wyłącznie, niejednokrotnie cieszy się, kiedy w mediach społecznościowych pojawiają się stare fotografie miasta, różnego rodzaju ciekawostki. Widać, że ludzie, którzy tutaj się urodzili, stąd pochodzą, z nostalgią pewnie, czy z łezką wokół nawet spoglądają.
Ja mam taką sytuację, mam znajomych, którzy żyją w innych miastach i kiedy coś wrzucam u siebie na Facebooku, to piszą do mnie: fajnie, Jacku, że to wrzuciłeś, bo bym nie wiedział, co się dzieje w moim mieście, czy nie wiedziała, nie? Z miłą chęcią to przeczytałem.
No to jest siła internetu i dobrze, tak. Że tak się dzieje. Trzy słowa o winobraniu. Był pan? Miał pan okazję zobaczyć, co się
tak,
dzieje?
Tak, raz się przeszedłem, panie Tomku, no winobranie jak każde inne, szczerze mówiąc, chociaż były dwie według mnie istotne różnice. Pierwsza różnica wynikała z remontu ulicy Westerplatte, no i mieliśmy ten korowód przy ulicy Konstytucji 3 Maja i już się pojawiły głosy, czy nie rozważyć przeniesienia korowodu właśnie na tą ulicę. Raz, że ukształtowanie terenu pozwala obserwować, dwa, że no rzeczywiście metą dla tego typu korowodu powinna być winiarnia, to jest dosyć ciekawy pomysł. Natomiast znowu powtarza się błąd, o którym u pana tutaj rok temu rozmawialiśmy. Ja wiem, że Centrum Biznesu podnajmuje te miejsca komercyjne. No, tak miasto chce zarobić.
Miasto zarabia, a te pieniądze
ale
są przeznaczone potem też na winobranie.
Od dwóch, trzech lat nieustannie właśnie moi znajomi albo pochodzący z Zielonej Góry, albo przyjeżdżający na winobranie piszą mi na mediach społecznościowych, czy na maila: Jacku, dlaczego nie można kupić winogron? No ja tłumaczę, że to się nie opłaca, bo tany winogrona macie w dyskontach, w hipermarketach.
Nie ma chętnych do sprzedaży
tak,
winogron,
ale
po prostu.
Panie Tomku, z drugiej strony, przecież Centrum Biznesu i tak zarabia duże pieniądze na tym. I jaki jest problem wyznaczyć 4 miejsca takich kluczowych ciągach pieszych i niech Centrum Biznesu sprzedaje te winogrona. Niech kupi ładne jakieś i sprzedaje, no nie wiem, po cenie zakupu, czy no przecież jest jakaś możliwość sprzedaży.
No i
jest to
pomysł dla szefostwa, tak, Centrum Biznesu.
Tak, i zrobić to, niech to będzie wizytówka Zielonej Góry, bo tych stoisk winiarskich, sam pan widział, mamy opór. Do tego jeszcze, szło chociażby stoisko o myśliwych, no oczywiście to wzbudzało u niektórych zachwyt, u niektórych protest.
No tak, sam widziałem osoby, które ciężko spoglądały na te wypchane zwierzaki.
No, zgadza się, no ludzie mają różne podejście do kwestii zabijania sportowego zwierząt, no to jest zupełnie normalne, tak, łowiectwa, do kwestii łowiectwa. I to jest jak gdyby drugi punkt. Chciałbym tutaj uczulić, nawet na sesji to zgłoszę najprawdopodobniej, żeby po prostu Centrum Biznesu przemyślało. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Zielonej Góry i jest to, w nazwie jest winobranie, no to niech będzie wino i niech będą winogrona. To naprawdę nie jest jakiś wielki logistyczny problem.
Bez dwóch zdań, kiedyś one były wizytówką rzeczywiście.
Oczywiście, ja
pamiętam. Było mniej marketów i tak dalej, trudniej było je kupić.
W ogóle nie było.
Albo w ogóle nie było.
Za małego to człowiek wszedł na winobranie właśnie po to, żeby kupić winogrona, tak? Bo wino pod kim pisane, to mógł pan sobie kupić w supermarkecie.
Tak? Nawet z zielonogórskiej winiarni.
Oczywiście, że tak. Natomiast z winogronami to były rarytasy takie jak chociażby pomarańcze, które tylko przyjeżdżały na święta. I człowiek chciał spróbować tych winogron. I ja wiem, że dzisiaj właśnie ten handel dyskontowy czy wielopowierzchniowy przebije tą ofertę, ale w interesie miasta i kwestii oglądu tego miasta przez gości warto by było ten pomysł, o którym przed chwilą powiedziałem, podsuniętym zresztą przez mieszkańców innych miast i mieszkańców Zielonej Góry rozważyć.
Pewnie można byłoby się też dogadać lepiej z winiarzami, to pewnie nie byłoby najprostsze, ale na winnicach rzeczywiście ci, którzy się pojawiali, tam ludzie tłumnie przyjeżdżali na winnicę, setki osób dziennie.
Ja się nie dziwię, sam raz miałem okazję.
I tam mogli próbować. Opowiem panu, że będąc na jednej winnicy, jakiś człowiek, który tam się zajmował uprawą tego wszystkiego, sam prowadził mnie, mówi, nie, niech pan tych nie próbuje, bo te nie będą najsłodsze. Mówi, proszę sobie spróbować tamtych. W tym miejscu jest jakiś tam specjalny.
Oczywiście, ja się nie upieram, żebyśmy sprzedawali włoskie i hiszpańskie tylko, tak? Przecież można to stanowisko podzielić. Tutaj bardzo proszę, hiszpańskie, jak ktoś lubi słodkie, tu macie włoskie, trochę mniej słodkie, a tu macie nasze okoliczne, są słodkie, proszę spróbować, cena jest taka.
Chociaż najważniejszym jest to, że rzeczywiście winobranie jest już winne. W tym roku było to widać maksymalnie, no tych stoisk przy ratuszu. To
tak,
było
no
rekordowo
i jeszcze, bo pan się pytał, no trzecim minusem był naprawdę kwestia możliwości poruszania się przez te remonty, które mamy teraz. No rzeczywiście to było chyba pierwsze winobranie, które pamiętam, że przejazd z jednej strony miasta na drugi
no, nie trwał należał, półtorej tak, godziny. No, nie tak. Należał do najprostszych. A panu podobałaby się wizja Korwodu na Konstytucji, czy nie ma pan zdania w tym
znaczy,
temacie?
Ja powiem panu tak, no nie byłem na Korwodzie, widziałem relacje, akurat nie mogłem być. Jest to kwestia do rozważenia, tak? Bo ten pomysł też ma swoje plusy. Też szeroka ulica, spokojnie można się zebrać tam w okolicach ulicy Łużyckiej, zakończyć ten korowód, tak jak właśnie powiedzieliśmy przy winiarni. Rzeczywiście ludzie siadali sobie na tych skarpach, można było lepiej to oglądać. Na Westerplatte, no to tylko mają korzyść ci, którzy tam mieszkają.
No
bo
tak,
teren jest
tak.
Płaski, nie? Chyba, że VIP-y sobie siedzą na trybunie i oglądają. Nie?
Chociaż ja powiem panu, że mi brakuje jednej rzeczy na winobraniu od lat już na korowodach. Uważam, że przy tak dużej i rozciągniętej imprezie, która idzie raz szybciej, raz wolniej, w zależności od tego, kto akurat porusza się w tym korowodzie. Wiadomo, że te duże konstrukcje jeżdżące, artystyczne, one poruszają się trochę wolniej. Mi brakuje po prostu telebimów. Ja uważam, że można byłoby postawić dwa telebimy, tak?
A jeden mamy przecież,
a jeden
jedna leżąca
no,
do mocy.
Że on trochę tak z boku jest.
Ale raczej dla kierowców, nie?
No, ale nieistotne. Dwa telebimy mobilne, tak? Podczas korowodu i ci, którzy staliby na początku widzieliby, co się dzieje i ci, którzy staliby na końcu widzieli, co się dzieje z drugiej strony.
Tam mamy dwa, bo jeszcze jest przy hotelu, tak? Miasto może...
No tak, ale winobranie zaczynało się wyżej, tak? Na wysokości
rynku. To też jest dobry pomysł. Można takie poustawiać, to dzisiaj nie jest jakiś tam wielki problem do rozważenia, tak? Natomiast pamiętajmy, że to jest impreza ludyczna dla ludzi, więc mnie zawsze troszeczkę dziwią słowa krytyki zmierzające w tym kierunku, że to nie jest jakaś wysoka kultura. To nie jest wysoka kultura, nie była wysoką kulturą. Nie,
nie będzie.
Będzie. Natomiast podobało mi się pomysł prowadzenia, no być może już zespołu drugoligowego, tak? Mówię o Alphaville. Sam się wychowałem na ich muzyce. Byłem na tym koncercie. Bardzo było miło mi posłuchać. Dziadki dają znakomicie radę.
To wszyscy podkreślali, tak. Że w formie zespół był niesamowity.
Tym bardziej, że pamiętałem z pierwszej połowy lat 80. koncert, na którym byłem, Kadża Gugu zawitał wtedy do komunistycznej Polski, to było coś. I to jest dobry pomysł, żeby oprócz miejscowych wykonawców, jak najbardziej jestem za tym, na to winobranie sprowadzać jakąś taką kapelę, którą ludzie rozpoznają, albo pamiętają, bo kiedyś słuchali, albo jest
Oczywiście.
Na topie. To jest dobry pomysł, tutaj nie należy żałować.
Myślę, że ZOK będzie fajnie, szedł w tym kierunku, bo
fajnie, że
bo
to są też imprezy nielimitowane, no bo to wiadomo, zawsze będzie się wiązało z kosztami. Niech to będą koncerty nielimitowane, jestem jak najbardziej za. Miasto na to stać.
Wiele osób jest zdziwionych z całej Polski i pytają, jak to jest, po ile bilety, gdzie można kupować bilety na ten koncert, bo ludzie rzeczywiście przyjeżdżają, podobnie z tymi, którzy przyjeżdżają na korowód. Ja miałem okazję rozmawiać z różnymi osobami, które stały wzdłuż trasy korowodu. Pytałem się o nową lokalizację, najczęściej mówili, że oni nie wiedzą, jaka jest stara, bo zdecydowana większość osób była osobami po prostu przyjezdnymi. Jedna rzecz mnie zastanawiała, bo okazało się, że nam drzewa dość mocno urosły na winnicy. okolicy i w pierwszej chwili myśląc o tym korowodzie, pomyślałem, wiele osób usiądzie sobie na wzgórzach winnych i będzie mogło obserwować korowód. No nie będzie mogło obserwować korowodu, bo no, trzeba urosły...
Nie będzie wycinał sobie okazji.
Pewnie nie.
Lekka byłaby przesada. Tak? To jest do rozważenia. Niech, ja bym zrobił jakąś sondę, niech się ludzie wypowiedzą, czy to ma być stara lokalizacja. Ja pamiętam na ulicy Westerplatte, to akurat miałem szczęście, że kolega mieszkał w jednym bloku i ciotka w drugim. To moja, ten luksus za sobie z okna oglądałem. Tak? Ale niektórzy, no jeżeli jest to płaski teren, no to te dzieci już tam z tyłu nie za wiele widziały. No taka jest też prawda. Z drugiej strony teraz będzie odnowiona ulica Westerplatte. To...
No i ta powiem panu, że mi szkoda byłoby potem zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, który jechałby po tym nowym
Ale to też wiadomo. Można ten sprzęt tak zabezpieczyć, że nie ulegnie to zniszczeniu. No i powiem panu, to już chyba ostatnia taka uwaga mieszkańców, no niektórzy mieli pretensje, że ten korowód był w sobotę, a zawsze był w niedzielę, nie? W ostatnich latach.
Nie, tak zawsze był w sobotę. Ludziom się zawsze wydaje, że był w niedzielę.
A mi się wydaje, że był w niedzielę, panie Tomku, ale mogę się mylić.
Ja mam wrażenie, że zawsze był w sobotę, że no ta niedziela to już jest taki finisz winogrania. No, ale wiele osób, powiem panu dokładnie tak samo, rokrocznie i to często osób z Zielonej Góry, pyta mnie, to ten korowód na otwarcie. Nie, no,
na zakończenie.
Nie,
tak,
no, nie pamiętamy takich rzeczy, no, nie zawracamy sobie głowy. No, tego
nie jest to taka, nie wiadomo jaka impreza, że ludzie tam zapisują sobie na cały rok, jak się zaczyna i kiedy kończy. I też znowu wraca dyskusja na temat winobrania, czy powinno trwać tak jak teraz, czyli te 8 dni. Za czym jestem? I uważam, że termin wrześniowy jest
optymalny.
Andrzej
Brachmański wczoraj mówił, że on wolałby,
żeby było trzydniowe. Ale pan pamiętam, no w poprzedniej kadencji, to zdaje się obecny radny SLD, pan Tomek Nestorowicz.
Chciał, żeby było w sierpniu.
Chciał, żeby było w sierpniu, trzydniowe. Znaczy z jednej strony to rozumiem, bo są wakacje i tak dalej. Z kolei trzy dni, no pamiętam, no, który tutaj z tych wystawców na trzy dni przyjedzie. Oni też kalkulują, mi się bardziej opłaca kupić to na tydzień, tym bardziej, że jak jeszcze pogoda będzie mieszana, będzie padało, a w drugi dzień słońce, no to przynajmniej muszę to koszty zwrócą i jeszcze coś zrobić. Trzy dni to mogłoby spowodować, że niektórzy wystawcy by w ogóle tu nie przyjechali. A po drugie, jak są wakacje, panie Tomku, no to ludzie z natury wolą siedzieć nad wodą w górach, niż tam przyjeżdżać.
Przejmować się korowodem. No i jest jeszcze argument, który podnosiła często pańska koleżanka Bożena Ronowicz przy okazji tej dyskusji, że co to za winobranie w sierpniu, jak w której nie ma zbiorów na winnicach. I to też jest argument.
Oczywiście, że tak. Przypomnę, że w czasach Greenbergu, czyli niemieckiej Zielonej Góry, no to winobranie było jeszcze później, tak? W październiku.
Wtedy tak trochę inny klimat był w całym kraju. Teraz lato było tak byle jakie, że nawet w sierpniu można było nie trafić.
Znaczy to było determinowane właśnie też kwestią zbiorów.
Nie? Oczywiście. A to pożyjemy, zobaczymy, jak będzie z winobraniem, tak czy inaczej odhaczone. Ci, którzy byli i są zadowoleni, to są zadowoleni. Ci, którzy nie, to nie.
Mówię, tu żadnej filozofii nie ma. Można najwyżej to, o czym dzisiaj mówiliśmy, rozważyć. Nie?
Wiele osób mówi, że to po prostu samogra i no trudno, tak, gdyby się ono nie udało. Jacek
Budzicki, tak było, jest i będzie.
Radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.